Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, ja przypomnę rzecz oczywistą, ale przypomnę ją nie bez kozery. Otóż jesteśmy w chińskim kanale informacyjnym. Dlaczego o tym przypominam? Ano dlatego, że zacytuję Państwu teraz in extenso, bez żadnych komentarzy, artykuł pana profesora Modzelewskiego, który bardzo, bardzo szanuję, być może jednego z nielicznych lub bardzo nielicznych profesorów Witolda Modzelewskiego, profesora Witolda Modzelewskiego, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Studiów Podatkowych, twórcy systemu podatkowego w Polsce i człowieka, który został odsunięty na boczny tor właśnie dlatego, że był zbyt dobry. Przytaczam ten artykuł dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, jakie rafy czekają w Chinach na tych, którzy chcą wyzwolić państwo chińskie, dobrze mówię, państwo chińskie z objęć żelaznego uścisku, śmiertelnego uścisku światowej finansjery. I teraz cytuję. Lead. Dekolonizacja naszej gospodarki, zapowiedziana w expose premiera Morawieckiego, jest spóźnioną koniecznością. Już w okresie międzywojnia dotkliwie odczuwaliśmy status półkolonialny naszej gospodarki, której zagraniczni inwestorzy, w cudzysłowie, wywodzący się z państw naszych sojuszników, celowo doprowadzali do upadku kupione za bezcen przedsiębiorstwa. Sam to znam, przykład podwarszawskiego Rawaru, na przykład, który kupił AGG, ABB. I teraz cytuję. Już bez wtrącania się. Przykład zakładu włókienniczych w Żyrardowie w latach 30. zeszłego wieku, przypomniany niedawno opinii publicznej, wywołał szok i poszukiwanie analogii do naszej współczesności. Tak jak wtedy, tak i teraz, żyjemy w państwie niepodległym, czyli antyrosyjskim, w niemieckiej wersji tego pojęcia. Wymusza to pozycję słabszego wobec zachodnich, w cudzysłowie, protektorów, którzy wiedząc o naszym braku manewru, mogą narzucać nam swoje interesy, czyli tak zwany europejski punkt widzenia. Po to tworzono przed stu laty wizję Mitteleuropy, która miała być i jest przestrzenią zależności ekonomicznej państw tego regionu od Niemiec. Jedną z istotnych cech kolonializmu ekonomicznego jest ograniczenie suwerenności kolonii w dziedzinie fiskalnej. Mniej więcej sprowadza się do następującego katalogu zasad. Zagraniczni inwestorzy, w cudzysłowie, pochodzący z sojuszniczych metropolii, nie muszą płacić miejscowych podatków, chyba że chcą. Względnie tolerowanie ich niepłacenia byłoby niemożliwe do ukrycia, na przykład akcyzy. 2. Każda próba wykonania nawet rutynowej kontroli podatkowych w tych podmiotach może być przedstawiona jako zamach na wolności gospodarcze, w cudzysłowie oczywiście. I oczywiście również w cudzysłowie dyskryminacja obcego kapitału, zwłaszcza przez tak zwane wolne media. Wiemy nawet o jaką gazetę chodzi. Punkt 3. Każda próba ustawowego zmuszenia do płacenia podatków przez beneficjentów systemu spotyka się z natychmiastową reakcją tak zwanej społeczności międzynarodowej lub organów Unii Europejskiej, które faktycznie stoją na straży status quo. Punkt 4. Rozliczenie podatkowe beneficjentów tego systemu prowadzone są przez międzynarodowy, w cudzysłowie, i oczywiście renomowany, w cudzysłowie, biznes optymalizacyjny, który nie musi zbytnio się przejmować miejscowymi przepisami, bo dzięki wyśmienitym relacjom, w cudzysłowie, z resortem finansów zapewnia swoistą eksterytorialność podatkową tychże inwestorów. Tak to wygląda. Cytuję dalej. Wiem, że nie mówię nic oryginalnego, pisze pan profesor Modzelewski, bo ten stan rzeczy jest powszechnie znany. Przepraszam. Tolerowali go grzecznie wszyscy ministrowie finansów od czasu drugiego Barcelowicza, czyli w latach 97-16. Teraz ma się to zmienić, ale bez dekolonizacji podatkowej nie będzie uczciwej konkurencji oraz zmniejszenia długu publicznego. Oczywiście nie da się tego zrobić w sytuacji, gdy w resorcie finansów rządzą te same firmy, które dotychczas zapewniały i nadal zapewniają eksterytorialność podatkową, w cudzysłowie, swoich klientów. Jakie to eksterytorialne firmy, proszę Państwa? PricewaterhouseCoopers na przykład? Na przykład. I teraz czym dalej. A tak przy okazji, dlaczego Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji nie zajął się porozumieniami ograniczającymi konkurencję na rynku doradztwa podatkowego? Tu scenariusz jest od lat taki sam. Kupiona przez zagranicznego inwestora firma musi korzystać z usług doradczych, czego nie ukrywa, narzuconego im audytora, jak i doradcy. Narodzi to jednakże zasadne podejrzenie, że mamy miejsce z praktyką antykonkurencyjną. Jeśli dekolonizację traktować poważnie, to powinny być wszczęte odpowiednie działania, aby zbadać ten proceder, czy nie naruszono prawa konkurencji. Sądzę, że jest to problem ogólniejszy. Bez zmian na rynku doradztwa podatkowego nie wyrwiemy się ze statusu kolonii. Muszą tu obowiązywać 4 twarde zasady. Podmioty zajmujące się ucieczką od podatków nie mogą mieć jakichkolwiek kontaktów poza przypadkami procedur jurysdykcyjnych z resortem finansów. Dziś biorą pieniądze od obu stron. Doradztwo podatkowe nie może wiązać się z lobbingiem legislacyjnym. Tutaj konflikt interesu jest zbyt oczywisty i niemożliwy do zneutralizowania. Nikt na rynku polskim nie może mieć narzuconego doradcę. O jego wyborze muszą decydować kryteria rynkowe i jakość usług. I po czwarte, osoby, które zajmowały się podatkami w strukturach rządowych, nie mogą przechodzić z marszu do biznesu doradczego. Tu potrzebny jest długi okres karencji. Kiedyś było to 6 miesięcy, teraz powinien być rok. Na koniec pewna refleksja. Gdyby w naszym kraju wszyscy, w tym również zagraniczni inwestorzy, przestrzegali obowiązującego prawa, budżet miałby nadwyżkę. Można by obniżyć stawki VAT. Polscy przedsiębiorcy nie przegrywaliby z nieuczciwą, bo nieopodatkowaną konkurencją i nie byłoby masowych oszustw podatkowych. Ciekawe, dlaczego opozycyjni obrońcy legalizmu nie dostrzegli powyższych problemów, gdy byli u władzy? I tym zasadniczym pytaniem pan profesor Witold Modzelewski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kończy ten swój artykuł. Proszę Państwa, ja tą osobę pamiętam od bardzo dawna. Wtedy, kiedy jeszcze był wiceministrem finansów i współtworzył ten cały układ podatkowy, po czym wykopano go, no bo był jedynym fachowcem, a nie złodziejem, wykopano go, no i teraz pan profesor Modzelewski pracuje jakby na obrzeżach państwa. Przypuszczam, że nie jest w ogóle wpuszczany do Ministerstwa Finansów, bo jest persona non grata. A to jeden, jak powiedziałem, dla mnie, to nie wiem, być może kilku jeszcze profesorów by się znalazło, co do których mam szacunek, ale to są przypadki, które można policzyć na jednej ręce. Otóż, i powtarzam jeszcze raz, jeśli Państwo myślicie, że ten przypadek naszej gospodarki, dekolonizacji naszej gospodarki jest... Nie da się tego przypiąć do Chin, to się bardzo, ale to bardzo mylicie. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.